Rozdział 13. Pułapka. Kiedy powóz zatrzymał się przed domem Regina, Sonea poczuła przypływ niechęci. Siedziała bez ruchu, a wspomnienia wyczerpania i bezsilności oraz tortur zadawanych przez młodego nowicjusza i jego przyjaciół nocą w podziemiach uniwersytetu napływały pełną falą. Następnie przypomniała sobie tego samego nowicjusza, cofającego się przed Ichanim, kiedy zgłosił się na ochotnika, żeby być przynętą, mającą zaprowadzić wroga do pułapki. Plan, który równie dobrze mógł się nie powieść. Jego słowa. Jeśli uda mi się to przeżyć, postaram się jakoś ci to wynagrodzić. Dotrzymał słowa? Pokręciła głową. Po wojnie wiele potężnych domów Imardinu starało się zastąpić swoich krewnych, którzy zginęli w bitwie, wiedząc, że im więcej magów posiada dany dom, tym większy jego prestiż. Regin ożenił się tuż po ukończeniu studiów, a po gildii krążyła plotka, że wcale nie przepadał za żoną, którą wybrała dla niego rodzina. Nigdy więcej od tych wczesnych lat na uniwersytecie nie był nieuprzejmy dla Sonei. Żadnych drobnych psot nowicjusza, ale też żadnych nieprzyjemności, kiedy dorośli. Minęło 20 lat. Dlaczego ona wciąż czuła niechęć na myśl o spotkaniu z nim w jego własnym domu? Czyżby wciąż się go bała? A może lękała się, że zachowa się niegrzecznie, ponieważ przywykła go nie lubić i nie ufać mu? Niechęć spowodowana tym, co jej zrobił jako młody i głupi chłopak, była dziecinna. Roten miał rację. Regin wyrósł na rozsądnego człowieka. Starych nawyków równie trudno się pozbyć, jak starych plam, pomyślała. Zmusiła się do wstania i wysiadła z powozu. Jak zawsze zatrzymała się na moment, żeby rozejrzeć się po okolicy. Rzadko miewała okazję oglądać ulice miasta. Ta ulica znajdowała się oczywiście we wnętrznym kręgu, ponieważ rodzina i dom Regina należały do najbogatszych i najbardziej wpływowych i mogły sobie pozwolić na mieszkanie tak blisko pałacu. Wyglądała tak samo jak wszystkie ulice wewnętrznego kręgu. Zabudowana dużymi, piętrowymi i dwupiętrowymi budynkami, z których wiele nosiło ślady napraw, albo też miało całkiem nowe fasady, wzniesione już po najeździe Ichanich. Sonea przyjrzała się ludziom na ulicy. Byli to nieliczni mężczyźni i kobiety, których ubranie wskazywały na wysoką pozycję, oraz jeden mag, poza tym służący. Chwilę później dostrzegła grupkę 4 mężczyzn wychodzących z budynku na samym końcu ulicy i wsiadających do powozu. Mimo że mieli na sobie piękne stroje bogaczy, w ich ruchach i sposobie bycia było coś, co przypominało Sonei pewną siebie brutalność ulicznych band. Może mi się tylko wydało, pomyślała. Może skojarzyli mi się w ten sposób dlatego, że Regin mówił mi ostatnio tak dużo o kryminalnych powiązaniach domów. Odwróciła się, podeszła do drzwi domu Regina i zapukała. Chwilę później drzwi otwarły się i szczupły służący o kwaśnej minie ukłonił się nisko Sonei. Czarny magu Soneo, powiedział zaskakująco niskim głosem. Mistrz Regin cię oczekuje. Zaprowadzę cię do niego. Dziękuję, odpowiedziała. Poprowadził ją przez wielki hol i w górę krętych schodów. Minęli korytarz i weszli do dużego pomieszczenia, pełnego miękkich foteli i światła słonecznego, wpadającego przez wysokie okna, znajdujące się po jednej stronie. Obicie foteli, ściany i papierowe okienniki były w jasnych, jaskrawych kolorach. Z foteli podniosło się 2 ludzi. Regin i kobieta, która musiała być jego żoną. Kobieta podeszła do Sonei z wyciągniętymi ramionami, jakby chciała uścisnąć gościa, ale w ostatniej chwili złożyła ręce. Czarny magu Soneo! Wykrzyknęła. Jestem zaszczycona, goszcząc cię w moim domu. To Wynina, moja żona, powiedział Regin. Miło mi poznać, zwróciła się do niej Sonea. Kobieta rozpromieniła się. Tyle o tobie słyszałam. Rzadko gościmy słynnych ludzi w naszym domu. Sonea usiłowała wymyślić jakąś celną replikę, ale nie udało jej się. Kobieta spłoniła się i zakryła usta dłonią. Och, powiedziała przenosząc wzrok z Regina na Sonee. Wy dwoje macie poważne sprawy do omówienia, więc zostawię was. Podeszła do drzwi, odwróciła się jeszcze z uśmiechem do Sonei, po czym znikła w korytarzu. Regin zaśmiał się krótko. Trochę ją przerażasz, powiedział cicho, wskazując na fotele zapraszającym gestem. Doprawdy? Sonea usiadła na jednym z wygodnych mebli. Nie sprawiała takiego wrażenia. Och, normalnie jest znacznie bardziej gadatliwa, uśmiechnął się blado. Rozumiem jednak, że przybyłaś, żeby porozmawiać o poważniejszych sprawach. Owszem, Sonea zamilkła na chwilę, biorąc głęboki oddech. Rozmawiałam z uzdrowicielami i pomocnikami w lecznicach i muszę się z tobą zgodzić. Zniesienie przepisów w kwestii zadawania się z przestępcami byłoby szkodliwe. Uznała, że nie będzie wspominać o swoich podejrzeniach, że Nil może trwale wpływać na ciała magów. Kiedy napomknęła o tym mistrzyni winarze, uzdrowicielka wyraziła uprzejme niedowierzanie. Sonea będzie potrzebowała czegoś więcej niż świadectwa jednego kamieniarza, żeby przekonać magów, że nie są w stanie uleczyć efektów działania narkotyku. Dopóki nie zdoła sprawdzić swoich podejrzeń, będzie musiała trzymać ten pomysł w tajemnicy. A nawet jeśli zdobędzie dowody, w gildii i tak znajdą się magowie, którzy za wszystkie kłopoty obwinią niższe sfery. A to tylko pogorszy sytuację, jaką przepis stwarza nizinnym. Regin wyprostował się, unosząc nieznacznie brwi. Rozumiem. Nadal jednak uważam, że ten przepis jest niesprawiedliwy dla nowicjuszy i magów pochodzących z niższych sfer, ciągnęła Sonea. I że musimy zrobić coś, żeby rozwiązać problem. Inaczej albo stracimy utalentowanych i potężnych nowicjuszy, albo co gorsza spowodujemy bunt. Regin przytaknął. Też uznałem, że muszę się z tobą w tej sprawie zgodzić. I z zupełnie innych powodów uważam też, że musimy przekonać magów, którzy mają pilnować przestrzegania przepisu oraz karać winnych, by zrobili to uczciwie, nikogo nie faworyzując. Ten przepis trzeba zmodyfikować, a nie znieść, dokończyła Sonea. Zgadzam się. Spoglądali na siebie w wyczekującym milczeniu i nagle Sonea uzmysłowiła sobie, że się uśmiecha. To było łatwiejsze niż się spodziewałam, zaśmiał się. Tak, teraz przed nami prawdziwe trudności. Jak zmienić ten przepis i przekonać starszych magów oraz resztę gildii, żeby głosowali tak, jakbyśmy tego chcieli. Sonea zmarszczyła brwi. Może będzie nam łatwiej planować kolejne kroki, jeśli będziemy wiedzieć, kto ma głosować. Regin zaplótł palce. Osen zapewne prędzej podejmie decyzję po naszej myśli, jeśli oboje zaproponujemy to samo. Musimy zatem iść do niego niezależnie i przekazać mu nasze stanowisko. Albo też ty musisz przekonać mistrza Pendela, żeby tak uczynił, bo to on jest przywódcą zwolenników zniesienia przepisu. Sonea potaknęła. Myślę, że mnie posłucha. Ale muszę dać mu dobry powód, żeby zaproponował kompromis. A ty? Ja zrobię co w mojej mocy, żeby złagodzić stanowisko opozycji. Musimy dobrze poznać zalety i wady obu możliwości, żebyśmy byli przygotowani na argumenty przeciwko nam. Tak, aczkolwiek musimy rozważyć różne strategie, w zależności od tego, kogo trzeba będzie przekonać, samą starszyznę czy też całą gildię. Myślę, że mając wybór między zniesieniem przepisu, pozostawieniem go bez zmian oraz zmianami, większość starszyzny zagłosuje za pozostawieniem wszystkiego tak, jak jest. Zapewne masz rację. Głosowanie całej gildii może mieć mniej przewidywalny wynik, ale większość będzie skłonna szukać kompromisu. A to oznacza zmianę przepisu. Wtedy przedmiotem debaty staną się szczegóły tych zmian. Zgadza się. Sonea uśmiechnęła się krzywo. Co prowadzi nas z powrotem do najtrudniejszego pytania? Jak chcemy zmienić ten przepis? Regin potaknął. Mam kilka pomysłów. Mogę zacząć? Skinęła głową. Jasne. Kiedy zaczął wyjaśniać swoje pomysły zmian, Sonea nie była w stanie powstrzymać się od niechętnego podziwu, dlatego jak szczegółowo przemyślał problem. Okazało się, że rozważał to znacznie dłużej niż od kilku tygodni, kiedy ta sprawa stała się przedmiotem dyskusji w gildii. A w dodatku, w przeciwieństwie do projektów części ludzi, z którymi ona rozmawiała, proponowane przez niego rozwiązania były praktyczne i bezstronne. Gdzie się podział ten arogancki i pełen uprzedzeń ważniak, którego znałam jako nowicjusza? Czyżby po prostu nauczył się to lepiej ukrywać? A może się zmienił? Nawet jeśli tak jest istotnie, nie wystarczy kilka błyskotliwych rozwiązań problemu klasowego w gildii, żeby mu zaufała. Nieważne, co mówił, ona zawsze będzie czekała, kiedy znów ujawni się okrutne oblicze Regina. Kiedy Danel wyszedł wieczorem, a niewolnicy uprzątnęli po kolacji, Lorkin powrócił do swoich pokoi. Nie miał na razie wiele pracy jako asystent Danyla, jeśli nie liczyć jednej wizyty, kiedy zaprosił ich Ashaki i Toki, nie opuszczał domu gildii. Tylko drobna część pracy wykonywanej przez Danyla za dnia mogła być przekazana Lorkinowi. Wieczory spędzał na lekturze i wypytywaniu niewolników. To drugie okazało się trudniejsze, niż się spodziewał. Wprawdzie niewolnicy zawsze odpowiadali na jego pytania, jednak ich odpowiedzi nie wychodziły poza podstawowe informacje. Kiedy pytał ich, czy jest jeszcze coś, co powinien wiedzieć, sprawiali wrażenie zaniepokojonych i zmieszanych. Zapewne nie są w stanie wymyślić, co powinienem wiedzieć, pomyślał. I boją się zgadywać, bo gdyby nie trafili, mógłbym się rozgniewać. Inicjatywa nie jest najwyraźniej pożądaną cechą niewolnika. Miał wrażenie, że ciemnooka Tywara, która pierwszego wieczora zaprowadziła go do pokoju, mogłaby okazać się bardziej przystępna, choć nie wiedział, skąd takie przekonanie. Ona jednak nie pojawiła się od tamtej nocy. Tego wieczora nie miał nic pilnego do zrobienia, poprosił więc usługującego mu niewolnika, żeby ją przyprowadził. Wszyscy uznają zapewne, że chce wziąć ją do łóżka, pomyślał, przypominając sobie wcześniejsze nieporozumienie. Włącznie z Tywarą. Muszę ją zapewnić, że nie mam takich zamiarów. Czy potrafię zachęcić ją do swobodnej rozmowy? Rozejrzał się po pokoju i jego wzrok spoczął na szafce z winem i kieliszkami do jego użytku oraz na wypadek podejmowania gości. Zanim jednak przeszedł przez pokój, aby coś z niej wyjąć, dostrzegł ruch w drzwiach. Do pokoju weszła Tywara i zbliżyła się do niego na tyle, żeby paść na twarz kilka kroków przed nim. Wstań, Tywaro, powiedział do niej. Podniosła się, ale wzrok miała nadal utkwiony w ziemi. Jej twarz nie zdradzała żadnych emocji i Lorkin nie był nawet przekonany, czy to nie jego wyobraźnia podpowiada mu, że dziewczyna jest lekko spięta. Podaj mi dwa kieliszki i wino, rozkazał. Posłuchała. Poruszała się szybko i z wdziękiem. Usiadł na jednym ze stołków na środku pokoju, czekając na nią. Postawiła oba kieliszki i butelkę na podłodze, po czym uklękła obok. Otwórz, polecił. I napełnij oba. Jeden jest dla ciebie. Jej ręce sięgały już ku butelce, ale teraz zawahały się. Następnie wykonały polecone im zadanie. Kiedy oba kieliszki były napełnione, podniosła jeden z nich i podała Lorkinowi. Mag wziął go od niej i wskazał na drugi. Pij. Chcę ci zadać kilka pytań, tylko tyle, dodał. Mam nadzieję, że ci tym nie zaszkodzę. Jeśli zapytam o cokolwiek, co mogłoby ci sprawić kłopot, daj znać zamiast odpowiadać. Zerknęła na kieliszek i podniosła go z wyraźną niechęcią. Lorkin pociągnął łyk. Dziewczyna zrobiła tak samo, a mięśnie wokół jej ust napięły się w lekki grymas. Nie lubisz wina? Spytał Lorkin. Pokręciła przecząco głową. Och, rozejrzał się. To go nie pij, odstaw. Odstawiła kieliszek z bardzo wyraźną niechęcią, stawiając go tak daleko od siebie, jak była w stanie sięgnąć. Lorkin pociągnął kolejny łyk ze swojego kieliszka, zastanawiając się nad następnym pytaniem. Czy jest jakiś szczególny sposób, w jaki powinienem traktować niewolników, a który zaniedbuję albo robię coś źle? Szybko pokręciła głową. Za szybko. Lorkin zastanowił się nad pytaniem. Czy mógłbym w jakiś sposób poprawić moje relacje z niewolnikami? Robić coś tak, żeby było lepiej, łatwiej? Pokręciła ponownie głową, ale już nie tak szybko. Czy robię z siebie kompletnego głupca w relacjach z niewolnikami? Na jej ustach pojawił się słabiutki cień uśmiechu, ale pokręciła znów głową. Zawahałaś się, zauważył nachylając się ku niej. Coś w tym jest, prawda? Nie robię z siebie głupca, ale robię coś niepotrzebnego lub głupiego, zgadza się? Chwilę odczekała, ale wzruszyła ramionami. Co to jest? Nie musisz nam dziękować, powiedziała. Jej melodyjny, lekko schrypnięty głos był objawieniem po tych wszystkich niemych gestach. Lorkin poczuł dreszcz przebiegający mu po plecach. Gdyby nie była niewolnicą, uznałbym ją za niezwykle fascynującą. A gdyby nie miała na sobie tego okropnego okrycia, mogłaby się okazać również całkiem atrakcyjna. Nie wezwał jej tu jednak, żeby ją podrywać. Ach, powiedział. To zwyczaj w Krali uważamy to za przejaw dobrego wychowania. Ale jeśli tak ma być łatwiej, postaram się o tym pamiętać. Potaknęła. Co dalej? A czy poza tym, że niepotrzebnie dziękujemy niewolnikom, ja albo Danyl robimy cokolwiek w relacjach z wami, co może robić z nas głupków w oczach Sahakan? Zmarszczyła brwi i otwarła usta, ale nagle jakby zamarła. Zobaczył, że wodzi oczami po podłodze, zatrzymując się gdzieś w okolicy jego stóp, po czym szybko odwracając wzrok. Obawia się mojej reakcji na jej odpowiedź. Nie pogniewam się, jeśli usłyszę prawdę, Tyvaro, powiedział łagodnie. Możesz nam w ten sposób bardzo pomóc. Przełknęła ślinę, po czym skłoniła jeszcze bardziej głowę. Stracicie poważanie, jeśli nie będziecie brać niewolników do łóżka. Poczuł najpierw zaskoczenie, a potem rozbawienie. Pytania zalewały jego myśli. Czy on i Danyl będą się przejmować utratą poważania z takiego powodu? Czy powinni? Jak szkodliwa może być odmowa? Czy poprzedni ambasadorowie gildii i ich asystenci brali niewolników do łóżek? A przede wszystkim skąd wolni Sahakanie będą wiedzieć, czy nowy ambasador gildii i jego asystent chodzą do łóżek ze swoimi niewolnikami, czy nie? Takie informacje nie są pewnie poufne. Niewolnicy w tym domu należą przecież do króla Sahaki. Byłoby głupotą mniemać, że nasze podboje sypialniane nie staną się przedmiotem dyskusji i ocen. Uśmiechnął się na myśl o tych wszystkich potężnych ashakich, plotkujących jak stare przekupki. Powinien się dowiedzieć, jakie mogą być konsekwencje, póki Tyvara z nim rozmawia. W jakim stopniu stracimy poważanie? Zapytał. Pokręciła głową. Nie jestem w stanie powiedzieć. Wiem tylko, że nie będą was bardzo szanować. Czy to oznacza, że żaden z poprzednich mieszkańców domu gildii nie dowiedział się o tym, ponieważ żaden nie odmówił? Lorkin przyglądał się Tyvarze. Gdyby tylko ona na mnie popatrzyła, i to bez wahania i służalczości. Gdybym zobaczył ją stojącą prosto, pewną siebie i odważną. Gdyby te ciemne oczy wyrażały prawdziwe, chętne pożądanie, wziąłbym ją do łóżka bez wahania. Ale tak... Nie jestem w stanie tego zrobić. Nawet po to, żeby Danyl zyskał szacunek w oczach ashakich. W dodatku mało prawdopodobne, żeby Danyl poszedł do łóżka z którąś z niewolnic. Nie obchodzi mnie szacunek, powiedział Tyvarze. Człowieka powinno się sądzić po jego uczciwości, a nie po tym, ile kobiet zaciągnie do łóżka. Niewolnic czy wolnych, chętnych czy niechętnych. Podniosła na niego oczy na ułamek sekundy, po czym natychmiast spuściła z powrotem głowę. Przez moment dostrzegł błysk jej zębów, kiedy zagryzła dolną wargę, po czym skrzywiła się. O co chodzi? Spytał. Ona się boi. W jakim stopniu jej to dotyczy? Oczywiście, ukarzą ją, jeśli uznają, że mnie nie zadowoliła. Co oni ci zrobią? Przyślą kogoś innego, a potem następnego. I wszyscy zostaną ukarani, zdawała się mówić. Lorkin stłumił cisnące się na usta przekleństwo. Skoro tak, poproszę o ciebie. Jeśli tego chcesz, oczywiście, dodał. Porozmawiamy. Będziemy sobie wzajemnie opowiadać o sobie, o naszych krajach, o czymkolwiek. Nie mam pojęcia, jak inaczej mogę się nauczyć czegokolwiek o Sahace, zamknięty w domu gildii. A naprawdę chciałbym dowiedzieć się więcej o twoich ludziach i o tobie. Jak ci się to widzi? Są jakieś szanse? Zawahała się, ale potaknęła. Lorkin poczuł ulgę i odetchnął ciężko. Opowiedz mi więc o sobie. Gdzie się urodziłaś? Zaczęła opisywać kwatery niewolników, gdzie się wychowała, a Lorkin stwierdził, że wszystkie okropności tej historii łagodzi coś innego. Ona do niego mówiła. Jakiś Sahakanin wreszcie z nim rozmawiał, nie tylko przy użyciu rozkazów i odpowiedzi. Nigdy nie przypuszczał, że będzie się czuł samotny w Sahace. Słuchając tej dziewczyny, uzmysłowił sobie, że nagle stała się bardziej ludzka, czego może później pożałować. Tymczasem jednak słuchał pięknego, porywającego głosu tej niewolnicy, smakując każde słowo. Dach lombardu miał zaskakująco porządną konstrukcję. Cherry i Gol wpełzli na niego kilka godzin temu, kiedy zapadła całkowita ciemność. Zdjęli dachówki, które wcześniej obluzował wysłany w tym celu ulicznik, i teraz spoglądali przez szczeliny na pomieszczenie, gdzie McKin, nabywca, trzymał swój sejf. W jego wnętrzu znajdowały się najcenniejsze księgi McKina, włącznie z nowym tomem poświęconym magii leczniczej. Wcześniej, podczas wizyty w sklepie, Cherry udawał, że widzi tę księgę po raz pierwszy i prosił McKina, żeby nie sprzedawał jej, zanim nie wróci z pieniędzmi. Następnie odwiedził kilka pijackich lokali, którymi się opiekował, przechwalając się, jaką to wspaniałą księgę nabędzie, kiedy tylko sam odzyska dług od innej osoby, czyli zapewne następnego dnia. To może być długa noc, pomyślał, rozprostowując ostrożnie zdrętwiałą nogę. Jeśli jednak wszystko pójdzie zgodnie z planem, nie będziemy musieli więcej tu tkwić w nocy. Pozostaje mieć nadzieję, że łowca złodziei jest magiem i że ma guty wiedzy, jak podejrzewamy. I słyszał moje dzisiejsze przechwałki i nie ma teraz żadnej pilniejszej roboty. Cherry musiał przyznać, że działał wyłącznie na podstawie pogłosek i domysłów. Mógł równie dobrze mylić się w większości założeń. Mag, który otwarł zamki w kryjówce Cherry'ego, nie musiał być łowcą złodziei. Mógł być jego pomocnikiem albo kimś zupełnie innym. Nie musiał też należeć do klientów McKina. Niemniej ten pomysł nie jest tak nieprawdopodobny, żeby nie warto było spróbować. Poza tym nie mamy żadnych innych tropów. Poprawił pozycję, prostując drugą nogę. W takich sytuacjach uświadamiał sobie, że naprawdę się starzeje. Nie był już w stanie wspinać się na ściany budynków, jedynie za pomocą liny, ani też przeskakiwać bez lęku z jednego na drugi. Mięśnie cierpły mu szybko na zimnym powietrzu i potrzebował dłuższego czasu, żeby odpocząć po wysiłku. No i nie mam przy sobie pięknej Sahakanki, która podtrzymałaby mnie swoją magią, gdyby dach się zawalił. Pojawiły się dawne, przyjemne wspomnienia. Savara, tajemnicza, uwodzicielska, niebezpieczna, szkolona wojowniczka. Ćwiczenia, które z nią odbywał, stanowiły wyzwanie i były podniecające. Cherry zaś nauczył się przy okazji niejednej przydatnej sztuczki. Ona wiedziała zbyt wiele o umowie, jaką zawarł z wielkim mistrzem Akkarinem. Miał pozbyć się wyzwolonych sahakańskich niewolników, których Ichani przysyłali do Imardinu jako szpiegów, i żeby wykazać słabość gildii. Czuł jednak, że nie uwolni się od niej łatwo. Lepiej było dawać jej zajęcie i utrzymywać w przekonaniu, że mu pomaga, nie pozwalając jej przybliżyć się zanadto do prawdy. Bardzo szybko się wszystkiego domyśliła. A potem była ta noc, kiedy obserwowali, jak Sonea i jak Karin walczą i zabijają kobietę i Hani. Walka spowodowała zawalenie się dachu pod nimi, ale Savara powstrzymywała ich od upadku magią. Później wszystko stało się dużo bardziej osobiste. Wyjechała po najeździe ich Hanich, wracając do ludzi, dla których pracowała. Nigdy więcej jej nie widział, choć często zastanawiał się, gdzie może być, czy żyje, czy jest bezpieczna. Zapewne jeszcze nieraz wdała się w groźne sytuacje dla dobra swoich ludzi. Niewykluczone więc, że któraś z takich przygód zakończyła się śmiercią. Nigdy jej nie kochałem, przypomniał sobie. Ani ona mnie. Podziwiałem ją, zarówno ciało, jak i umysł. Ona uznała mnie za użytecznego i ciekawego sprzymierzeńca oraz rozrywkę. Gdyby została, nie mielibyśmy. Jakiś dźwięk w pomieszczeniu poniżej sprawił, że Cherry powrócił do rzeczywistości. Zajrzał ponownie w szparę między dachówkami i dostrzegł kobietę i mężczyznę wspinających się po schodach do niewielkiego pokoju. Jedno z nich rozpoznał natychmiast. Był to Makin, niosący latarnię. Za nim szła ciemnoskóra kobieta. To tutaj? Zapytała. Miała dziwaczny akcent, a jej głos brzmiał szorstko, jakby nie była już młoda, ale poruszała się żwawo, niczym dziewczyna. Łowca złodziei jest kobietą? Zdumiał się Cherry. To interesujące. Wygląda na to, że jestem skazany na poznawanie lub bycie łupem bardzo potężnych i niebezpiecznych kobiet. Tak, odparł Makin. To tutaj. Są w środku, ale otwieraj, rozkazała kobieta. Nie mogę, zabrali klucz. Powiedzieli, że w ten sposób nie sprzedam tego nikomu, zanim nie wrócą z pieniędzmi. Co? Kłamiesz. Nie. Właściciel lombardu wyrzucił w górę ręce i cofnął się przed kobietą. Jego zachowanie było dość szczególne, zważywszy, że był od niej o głowę wyższy. Jakby wiedział, że ona jest bardziej niebezpieczna, niż na to wygląda. Kobieta machnęła ręką. Wyjdź, rozkazała. Zostaw mi lampę, wyjdź ze sklepu i nie wracaj przed jutrem. Tak, dziękuję. Przepraszam, że nie mogłem. Wynocha! Zbiegł po schodach, jakby goniły go dzikie bestie. Kobieta odczekała chwilę, wsłuchując się w kroki Makina. Do uszu Cherry'ego dotarł dźwięk zatrzaskiwanych drzwi sklepu. Kobieta odwróciła się w stronę sejfu, prostując ramiona. Podeszła powoli, po czym usiadła przed szafką i zastygła nieruchomo. Cherry nie widział jej twarzy, ale dostrzegał unoszące się i opadające w rytm oddechu ramiona. Chwilę później zamek otwarł się z cichym trzaskiem. Gol wypuścił ze świstem powietrze z płuc. Cherry uśmiechnął się posępnie. Zamki nie otwierają się same. Ona musiała posłużyć się magią. Mam dowód, że w mieście grasuje dziki. Nie oznaczało to wprawdzie, że kobieta jest również łowcą złodziei, ale co jeśli tak? Poczuł dreszcz przebiegający mu po plecach na tę myśl. Czy ta kobieta naprawdę jest mordercą winnym śmierci tylu złodziei? Przyglądała się teraz księgom znajdującym się w sejfie. Cherry rozpoznał tom poświęcony magii. Kobieta otwarła go, przerzuciła kilka kartek, po czym mruknęła coś pod nosem i odrzuciła księgę. Wzięła do ręki następną i również obejrzała dokładnie. Kiedy przejrzała już wszystkie książki, podniosła się powoli z zaciśniętymi pięściami. Wymamrotała jakieś dziwne słowo. Co ona powiedziała? Cherry zmarszczył czoło. Chwileczkę, to było w obcym języku. To cudzoziemka. Nie powiedziała jednak na tyle dużo, żeby mógł rozpoznać język czy chociażby akcent. Gdyby tylko odezwała się znowu. Gdyby powiedziała całe zdanie, a nie tylko przekleństwo. Kobieta jednak milczała. Wstała i odwróciła się plecami do sejfu i jego zawartości, rozrzuconej teraz po ziemi. Ruszyła w kierunku schodów i znikła w ciemności zalegającej w sklepie. Cherry czekał bez ruchu i bez słowa, chcąc być pewnym, że ktokolwiek słyszał krzyki tej kobiety, stracił już zainteresowanie i przestał obserwować lombard. Rozważał swoje kolejne kroki. Mamy potrzebne informacje. Jedynym zaskoczeniem jest fakt, że Mag jest kobietą i cudzoziemką. To nie czyni jej mniej niebezpieczną, niezależnie od tego, czy jest ona łowcą złodziei, czy nie. A jeśli cudzoziemscy magowie pojawiają się w Imardinie, to Sonea z pewnością będzie chciała o tym wiedzieć. Skellin też. Czy Cherry powinien powiedzieć temu złodziejowi? Nie mam dowodów, że ona jest łowcą. Mam tylko dowód, że jest dziką. Wolałbym, żeby Skellin nie wiedział, że ja wciąż utrzymuję kontakty z Soneą. Jeśli Gildia schwyta tę kobietę i odczyta jej myśli, dowie się z całą pewnością, czy ona jest zabójczynią. A jeśli nie jest, to nie mam nic do przekazania Skellinowi. A jeśli okaże się łowcą? Cóż, kiedy Gildia złapie dziką i rozprawi się z nią, problem łowcy złodziei przestanie istnieć.